Jakie zwierzęta na zamku możemy spotkać?
Jest ich bardzo wiele. Są to zwierzęta istniejące naprawdę, są to też stwory legendarne, baśniowe. Zacznę od słynnych lwów wspierających fontannę stojącą na dziedzińcu różanym. Fontanna ta wzorowana jest taką swobodną, bardzo swobodnym odwołaniem do fontanny lwów z Pałacu Alhambra z Grenady, której misy też podtrzymują właśnie te zwierzęta. Później obchodząc zamek dookoła, zachęcam, by to zrobić, można spotkać płaskorzeźby będące ilustracjami na przykład do popularnych baśni, choćby baśni braci Grimm.
Czy może pan wskazać, które z baśni są przedstawione na ścianach zamku?
Tu nie mamy wątpliwości. Od strony Alei Niepodległości znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca czerwonego kapturka rozmawiającego z wilkiem i to kolejny zwierz. Od strony ulicy Kościuszki na balkonie, właściwie w podporach balkonu dawnej sali tronowej są dwie płaskorzeźby, które już w przewodnikach dawnych opisywane są jako Jaś i Małgosia. Tych płaskorzeźb już zwierzęcych czy fantastycznych jest więcej. Znaczna część z nich została skuta podczas II wojny światowej, podczas przebudowy zamku. Natomiast te, które zostały, cała ta reszta jest trudna do identyfikacji. Tak naprawdę. Musielibyśmy naprawdę usiąść z baśniami, opowieściami i spróbować to zidentyfikować. Powiem tak, często nie ma na to po prostu czasu. Stwory i zwierzęta znajdują się również na głowicach kolumn, które stoją w zamkowych oknach. To jest cały wielki repertuar różnych istot. Na wystawie pokazywana jest taka duża plansza mojego ulubionego stwora, bo jest to wielki kamienny smok, który znajduje się na skraju muru zamku, tuż przy rozpoczynającym się murze masztalarni. Rzeczywiście wielki, wrzeźbiony w kamieniu, niesamowity smok, pamiętający początek zamku. Od strony ogrodu, czyli parku publicznego, dzisiaj parku, gdy staniemy tak z dystansem do zamkowych murów, po lewej stronie balkonu, tak na wysokości chyba drugiego piętra, zobaczymy też lisa w winogronach, winorośli. To też jest piękna płaskorzeźba, odwołująca się zapewne też do istniejących baśni czy bajek.
Po co na Zamku Cesarskim umieszczano przedstawienia zwierząt i po co umieszczano przedstawienia bajek? To wydaje się nie przystawać do siebie.
To prawda, ale musimy odwołać się do historii zamku i do jego pierwotnego wyglądu. To wszystko miało znaczenie ideologiczne, propagandowe. Ta dekoracja zamku składała się nie tylko z tych płaskorzeźb odwołujących się do baśni. Były to też płaskorzeźby inspirowane pieśniami o Nibelungach. Dwie z nich z pewnością się zachowały nad oknami dawnej sali tronowej, zobaczymy Zygfryda z mieczem. Były to też pełnofigurowe przedstawienia niemieckich władców i świętych, które miały odwoływać się do chrześcijańskiej tradycji cesarstwa. One zostały zlikwidowane podczas II wojny światowej. Dlaczego baśnie? Interpretujemy pojawienie się tych odwołań do baśni właśnie braci Grimm jako osobiste upodobanie Wilhelma II. Prawdopodobnie Wilhelm II uważał, że właśnie te baśnie zebrane i spisane przez braci Grimm są takim ciekawym i ważnym elementem kultury germańskiej. Zamek, przypomnę, miał być swego rodzaju takim monumentem mówiącym o odwiecznej niemieckiej obecności w Poznaniu i symbolem niesienia germańskiej czy niemieckiej kultury właśnie w nasz obszar kulturowy. Stąd bardzo liczne odwołania do literatury i to tutaj na przykład kapitele kolumn, do istniejących zabytków, nie tylko niemieckich, z całej Europy tak naprawdę. Bo tutaj odwołujmy się do historii sztuki w okresie romanizmu, z którego bardzo mocno czerpano tutaj wzorce. Rzeczywiście kapitele kolumn czy inne elementy architektoniczne były ozdabiane motywami zwierzęcymi czy nawet jakimiś fantastycznymi. Miało to rozmaite wtedy znaczenie, a tutaj po prostu kopiowano czy odwoływano się do ich treści, by budynkowi rzeczywiście nadać ten rys romanizmu.